Studio Euro, nasz ekspert, były sędzia międzynarodowy Maciej Wierzbowski. Witam Ciebie.
Dzień dobry.
Na początek ja nie wiem, ile można powiedzieć, bo przecież jesteście związani sędziowskimi przyrzeczeniami. Na ile możesz odnieść się do wydarzenia z wczorajszego spotkania Dania-Anglia, dokładniej ze 104 minuty, kiedy to sędzia odgwizdał rzut karny po faulu na Sterlingu. Oglądaliśmy powtórki. Niczego nie widzieliśmy, żadnego kontaktu. Natomiast chodzi o ideę VAR. Była konsultacja, było sprawdzanie z wideoasystentem, natomiast tylko za pośrednictwem słuchawek, czyli informacji przekazywanej przez tych, którzy siedzieli przed monitorami. Dlaczego sędzia nie podbiegł i sam nie sprawdził? Nie miał wątpliwości? Powinien to zrobić? Nie ma takiego obowiązku?
No, tak wygląda to w procedurze VAR, że sędzia podjął decyzję na boisku, podjął ją przekonany co do słuszności swojej decyzji, w szczególności, że wszelkie szkolenia przed mistrzostwami dotyczyły tego, byś jednak starać się podejmować te decyzje, do których jest się w pełni przekonanym. I później wchodzi już wykorzystanie tej technologii związanej z wideoweryfikacją. Tutaj również UEFA kładzie nacisk na to, żeby nie sprawdzać każdej sytuacji, w każdych, gdzie się pojawiają najmniejsze wątpliwości, tylko tam, gdzie po prostu mamy ewidentny element błędu. No i tutaj jak zwykle zostaje nam ludzka rzecz, która mówi, że no jednak dla wielu osób może być coś oczywistym błędem. Jedna z osób, która decyduje o tym, czy podejmuje wideoweryfikację, czy nie, to jest sędzia VAR, który informuje sędziego ewentualnie, co jest na obrazie. Więc tutaj komunikacja między sędziami, sędziowie z Holandii mogli na pewno przedyskutować to niekoniecznie w obcym języku, czyli w angielskim, ale mogli to przedyskutować sobie po holendersku i wtedy dokładnie sobie wyjaśnić, chociaż jak wiemy w Holandii język angielski jest powszechnie używany. Więc nie sądzę, żeby tutaj jakiś element zaskoczenia wystąpił. Natomiast na pewno ten poziom interwencji jest troszkę inny w federacji. Tak? Czasami mówimy o tym, że sędzia sam może rozpocząć ten proces, ale to wtedy, kiedy miałby jakiekolwiek wątpliwości. Tutaj sędzia, podejmując decyzję, nie miał żadnych wątpliwości, w związku z tym prawdopodobnie opisał sytuację tak, jak to widział z boiska. Sędzia VAR skonfrontował to z obrazem i uznał, że nie poprosi sędziego, żeby skonfrontował swoją decyzję z obrazem.
Rozumiem ludzki błąd tego, który mógł nie zobaczyć i nie miał do dyspozycji powtórek. Nie rozumiem ludzkiego błędu człowieka, który tych powtórek może dowolną liczbę sobie tam odtworzyć, a nam wystarczyła jedna tak naprawdę. Przy wątpliwościach już, gdy to wszystko działo się na żywo, że tam jednak kontaktu nie było. A czy to nie jest tak z tymi VAR-ami, że sędzia nie sięga po taką możliwość, nie korzysta z wideoasystenta, bo to narusza jego prestiż, sprawia, że istnieją wątpliwości, czy on jest w ogóle pewny swoich decyzji, czy gdyby co chwilę sprawdzał. Mamy zresztą przypadek naszego arbitra Szymona Marciniaka, który bardzo niechętnie, zresztą podczas mundialu w Rosji był za to krytykowany, jakby programowo nie uznaje VAR-u. On nie potrzebuje, bo on wie.
Tak to jest przedstawiane w mediach, wiem, to już ta narracja jest powtarzana bardzo często. Ja osobiście nie znam tych nagrań, które by potwierdzały, że to Szymon decyduje o tym, że nie pójdzie. Procedura taka nie jest. Jeżeli tak by było, to by naruszył procedurę VAR-u. Procedura jest taka, że sędzia podejmuje decyzję na boisku, następnie kolejna decyzja to jest niezależna decyzja sędziego VAR. I on decyduje, czy rekomenduje sędziemu podejście do monitora. Jeżeli sędzia VAR rekomenduje sędziemu podejście do monitora, no nie znam sędziego, który by odmówił takiego podejścia.
Dobrze, w takim razie zostawmy Szymona Marciniaka, który akurat nas nie reprezentował na turnieju. Zostawmy polskich piłkarzy, bo oni dosyć szybko z tego turnieju się wypisali. Jeśli chodzi o oglądanie tych mistrzostw, to jest prawdziwa delicja. tu już teraz pytanie do kibica. Co cię tutaj tak poruszyło, zachwyciło, być może co rozczarowało? Pewnie z twojej perspektywy to będą te dogrywki, których wczoraj mieliśmy numer 7, wyłaniający w dodatkowym czasie zwycięzcę. Mamy 11 samobójczych goli. We wszystkich dotychczasowych finałach piłkarskich Mistrzostw Europy tych samobójczych goli łącznie było 9, a tu w jednym turnieju 11. Niesamowite rzeczy. O wrażenia kibica teraz pytam.
Ja jestem naprawdę uradowany tym, co widzę na ekranach. Może początkowa faza, ta grupowa, nie była aż taka emocjonująca. No są jakieś mecze grane na różnym tempie, różnie to tam taktycznie, tak? Mogli tylko się specjaliści, powiedzmy, od ustawień zachwycać ewentualnie grą. Natomiast potem przyszedł mecz, pamiętam, jak dziś Holandia, Ukraina, gdzie po prostu tempo gry, zmienność tych akcji, jedno, drugie, pole karne, szybkość, po prostu no był dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fajny mecz. Później jeszcze kilka innych meczów w fazie grupowej. No też powiedzmy te emocje nasze związane z oczekiwaniami w meczu z Hiszpanią, czy potem ze Szwecją, gdzieś tutaj też to grało rolę. Natomiast no już i ćwierćfinałowe mecze, i półfinałowe w 1/8. To były mecze, cudownie się ogląda i chciałoby się to oglądać na co dzień. Właśnie futbol na jak najwyższym poziomie, grany przy bardzo dobrym wyszkoleniu technicznym, przy dużej szybkości akcji, wciąga nas i jesteśmy zainteresowani tylko futbolem. Nie rozpraszają nas jakieś inne rzeczy okołostadionowe, tylko właśnie sama gra i to jest to piękno futbolu. W całej krasie możemy tu zobaczyć. Co do bramek samobójczych, no kilka z nich oczywiście jest zapisanych jako samobójcze, natomiast ja osobiście jako kibic dalej nie jestem w stanie przyjąć części bramek jako samobójczych, zapisanych oczywiście, ale takich, w których no piłka się nieszczęśliwie odbija od słupka, później od pleców bramkarza i zapisujemy to jako bramkę samobójczą bramkarza. No formalnie może tak, prawda, ale nikt z nas nie czuje do końca, że to była bramka samobójcza, że on sobie sam strzelił tą bramkę.
To rozgrzeszyłeś tutaj Wojtka Szczęsnego, bo ten przypadek akurat był naszym bolesnym doświadczeniem.
No tak.
Natomiast pytanie w takim razie ostatnie już o finał. Która kultura piłkarska zwycięży? Ta południowa, włoska, czy ta północna, brytyjsko-skandynawska, czyli Anglia?
Nie wiem, na ile wpłynie tutaj jednak element zmęczenia na ten finał. Anglia ma jednak jeden dzień mniej na wypoczynek. I Anglia, która przez no, dużą część meczu grała podstawowym składem, a więc nie rotowała tak jak Włosi. Pamiętajmy, że Włosi mają bardzo udany turniej. W fazie grupowej również przecież gra Włochów, to wszyscy mówi, no, że oni jednak od tych rywali w swojej grupie są zdecydowanie lepsi. No zobaczymy. Na pewno tutaj w domu będą zdania podzielone, bo część córek kibicowało Anglii, część za tą południową kulturą. Także będziemy z przyjemnością oglądać sobie ten mecz, w którym tak z mojej perspektywy faworyt nie musi być. Będziemy po prostu się emocjonować pięknym futbolem.
Tatuś córeczek Maciej Wierzbowski dyskretnie między wierszami przemycił swojego faworyta. Wygrają Włosi. Dziękuję ci bardzo.
Nie do końca, ale nie będziemy stosować VAR-u.
Naszym ekspertem w Studio Euro był Maciej Wierzbowski, były sędzia międzynarodowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.